gdyby z naszych dzisiejszych podręczników historii nagle tak po prostu wyparowało 600 lat, to zauważylibyśmy to od razu, prawda?
No jasne, natychmiast.
Wystarczy to sobie wyobrazić. Z osi czasu znika cała epoka renesansu, odkrycia Ameryki, powstanie i upadek wielkich imperiów. W naszej nowoczesnej...
W tej takiej precyzyjnej...
Tak, precyzyjnej jak arkusz kalkulacyjnej koncepcji czasu... Taka luka to absolutny absurd, ale kiedy historycy i badacze zaglądają do starożytnych tekstów, żeby ułożyć w spójną całość epokę starotestamentowych patriarchów...
Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Dokładnie. To takie 600-letnie luki i rozbieżności są tam, wiesz, na porządku dziennym. W jednej chwili wszystko wydaje się pasować co do dnia, a w następnej grunt usuwa się spod nóg.
To jest wręcz klasyczne zderzenie dwóch zupełnie różnych światów. Z jednej strony mamy nasze współczesne, zachodnie oczekiwanie, by historia była linearna.
Że wszystko ma metkę z datą.
Dokładnie, że każde wydarzenie ma przypiętą precyzyjną datę, a z drugiej strony wkraczamy w starożytny krajobraz, który dla dzisiejszego analityka bywa po prostu, no, mętny.
Mhm.
Pełen chronologicznych pułapek i koncepcji czasu, których dzisiaj już w ogóle nie używamy.
I to jest właśnie główny cel naszej dzisiejszej głębokiej analizy materiałów źródłowych. Opierając się na... muszę przyznać, fascynującym wykładzie z historii Starego Testamentu autorstwa doktora Roberta Vennoya, spróbujemy zrekonstruować tę historyczną pracę detektywistyczną.
To słowo bardzo tu pasuje. Detektywistyczną.
Bo chcemy zrozumieć, w jaki sposób badacze w ogóle są w stanie ustalić daty wydarzeń sprzed tysięcy lat. To jest niesamowite wyzwanie, w którym jedna mała liczba, a nawet jedno słowo z wykopanej na Bliskim Wschodzie glinianej tabliczki potrafi całkowicie zmienić postrzeganie całej epoki.
Warto przy tym od razu zauważyć, że archeologia i analiza starożytnych tekstów to nie są osobne dziedziny. To są narzędzia, które po prostu muszą ze sobą współpracować.
Mm-hmm.
Same mury z Jerycha nie powiedzą nam, w którym roku upadły, jeśli nie nałożymy na nie kontekstu kulturowego, no i literackiego epoki.
Zanim jednak w ogóle zaczniemy liczyć lata i analizować tabliczki, musimy uporać się z takim słoniem w pokoju. Skąd w ogóle ten pomysł, że te teksty z Księgi Rodzaju opisują prawdziwe realia?
No tak.
Przecież przez dekady wielu krytyków uważało, że opowieści o patriarchach zostały wymyślone 1000 lat później, w epoce królów, po to, żeby po prostu stworzyć narodowi ładny mit założycielski. Skąd pewność, że tak nie było?
To jest potężny i, wiesz, bardzo uzasadniony zarzut, z którym badacze zmagali się przez całe lata. Jednak z pomocą przychodzi tu praca historyka Johna Brighta i jego książka o historii Izraela.
Aha.
Bright argumentuje bardzo konkretnie. Mówi, że kluczem jest nazewnictwo. Analiza imion specyficznych terminów prawnych, zwyczajów dziedziczenia i struktury społecznej w opowieściach o patriarchach wykazuje, że te detale idealnie pasują do realiów wczesnego drugiego tysiąclecia przed naszą erą na Bliskim Wschodzie.
Czyli to nie mogło być napisane dużo później.
Dokładnie. Pisarze tworzący 1000 lat później nie mieli dostępu do archiwów, nie znali tych dawnych struktur społecznych, no bo one dawno przestały istnieć. Po prostu nie byliby w stanie tak bezbłędnie zrekonstruować obcych im realiów.
Okej, wiesz co, przeanalizujmy to, bo mechanizm tego dowodu jest dla mnie genialny w swojej prostocie. Zamiast operować abstrakcją, weźmy sytuację z naszego podwórka, dla naszych słuchaczy.
Dobrze.
Wyobraźmy sobie pisarza w roku, nie wiem, 2300, niemal 300 lat od dzisiaj, który postanawia napisać opowiadanie o latach 90. XX wieku w Polsce.
Mhm.
Nie ma internetu, nie ma archiwów. Gdyby po prostu zmyślał, z pewnością wyposażyłby bohaterów w technologię czy nawyki ze swoich własnych futurystycznych czasów.
Zdecydowanie by się pomylił w detalach.
Prawda. Ale jeśli w jego opowieści bohaterowie nagle, uwaga, łączą się z internetem przez skrzeczący modem 56K, który blokuje linię telefoniczną...
Tak, pamiętam te czasy.
Przewijają kasetę magnetofonową ołówkiem albo zapisują dokument na czarnej, kwadratowej dyskietce, to staje się jasne. Ten autor musiał mieć w rękach bardzo autentyczne, szczegółowe materiały z tamtej dawno minionej epoki.
To jest doskonała analogia. Strzał w dziesiątkę. Zrozumienie realiów tego modemu w kontekście starożytności pozwala dostrzec, na czym polega tak zwana ogólna historyczność, o której mówi archeologia.
Aha, czyli nie chodzi o dowody na wszystko.
Dokładnie. Archeolodzy oczywiście nie wykopią w piasku tabliczki z napisem "Tutaj Abraham rozbił namiot we wtorek".
Szkoda, byłoby prościej.
Byłoby. Możliwości twardej nauki w tym względzie są ograniczone. Ale to, co archeologia potwierdza bez cienia wątpliwości, to właśnie to doskonałe tło. Sposób zawierania traktatów, ceny niewolników opisane w historii Józefa, czy prawa dziedziczenia.
To są te nasze starożytne modemy i dyskietki.
Właśnie tak. One dowodzą, że opowieści o patriarchach są głęboko zakorzenione w autentycznej epoce, a nie są jakimś wymysłem późniejszych pisarzy.
Dobrze. Skoro ustaliliśmy, że teksty mają solidne historyczne fundamenty, to wkraczamy w świat starożytnej matematyki. I przyznam ci się, że czytając te źródła byłam w małym szoku. Spodziewałam się mętnych zapisków, a dostałam konkretne równania.
Tak, starożytni potrafili być precyzyjni w swój sposób.
Z wykładu doktora Vanoya wynika, że ustalanie chronologii polega na budowaniu logicznego mostu wstecz. W sensie, nie zaczynamy od Abrahama, bo to by było zbyt mgliste, prawda?
Rozpoczynanie od początku byłoby tu ogromnym błędem metodologicznym. Badacze muszą znaleźć solidny, wiesz, twardy punkt w historii, gdzie dane biblijne synchronizują się z dobrze udokumentowaną historią innych imperiów, takich jak Asyria czy Egipt.
Mm-hmm.
I takim punktem odniesienia jest okres monarchii. W tym konkretnym przypadku mówimy o czwartym roku panowania króla Salomona.
Według większości historyków ten czwarty rok panowania Salomona to 966 rok przed naszą erą. I z tego stabilnego przyczółka rusza cała ta inżynieria chronologiczna. Jak to właściwie działa krok po kroku?
Słuchaj, zaczynamy od pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 6, werset 1. Znajduje się tam bardzo precyzyjna informacja. Budowa świątyni w Jerozolimie rozpoczęła się w czwartym roku panowania Salomona, a jednocześnie działo się to równe 480 lat po wyjściu Izraelitów z Egiptu.
No to krok pierwszy wydaje się wręcz trywialny. Do 966 roku przed naszą erą dodajemy 480 lat i lądujemy w 1446 roku PNE. To jest nasza data Exodus, wyjścia z niewoli.
Zgadza się. Z tego punktu idziemy dalej wstecz. W Księdze Wyjścia, rozdział 12, werset 40, autor podaje czas spędzony przez Izraelitów w samym Egipcie. I to jest dokładnie 430 lat.
Okej. Okay.
Jeśli dodamy te 430 lat do 1446, cofamy się do roku 1876 PNE. To jest moment, w którym patriarcha Jakub, uciekając przed głodem w Kanaanie, wstępuje ze swoją rodziną do Egiptu.
I tutaj do gry wchodzą te genealogie z Księgi Rodzaju, które, no muszę przyznać, są niesamowicie detaliczne. Wiemy, że Jakub, stając przed Faraonem, miał dokładnie 130 lat. Więc dodajemy 130 i cofamy się do narodzin Jakuba.
Mhm.
Wiemy też, że ojciec Jakuba, Izaak, miał 60 lat w momencie jego narodzin, więc znów dodajemy 60 lat. A z kolei Abraham miał równą setkę, gdy urodził mu się Izaak, i to wydarzyło się 25 lat po tym, jak 75-letni Abraham opuścił miasto Haran.
Więc jeśli połączymy te wszystkie liczby, cała matematyka od czasów Salomona do narodzin Abrahama sprowadza się do okrągłej sumy 1200 lat.
Wynik jest jednoznaczny. Abram rodzi się w 2166 roku przed naszą erą, opuszcza Haran i zaczyna epokę patriarchów w Kanaanie w 2091 roku przed naszą erą. Ten ich pobyt w ziemi obiecanej, zanim uciekli do Egiptu, to równe 215 lat.
Dokładnie tak to wygląda.
I koniec, zagadka rozwiązana. Bierzemy to i idziemy do domu, prawda? Ale wiesz, dla mnie to jest podejrzanie wręcz doskonałe. Prawdziwa historia, demografia, ludzkie życia, to wszystko nie operuje na tak perfekcyjnie okrągłych liczbach. I tutaj materiały źródłowe przynoszą ogromny zwrot akcji.
Twoja intuicja działa tutaj bezbłędnie. Choć powierzchownie dodawanie wydaje się, no, bez skazy, w rzeczywistości pod tym równaniem kryje się ogromny problem interpretacyjny.
Aha.
dr Van Nooy przytacza badania Schulza, który analizując te same teksty dochodzi do wniosku, że datowanie epoki patriarchów wciąż waha się między XXI a XV wiekiem przed naszą erą.
Czekaj, to jest przepaść 600 lat. 600 lat różnicy, mimo że przed chwilą z sumowania wyszła nam konkretna data co do roku. Skąd taka gigantyczna wyrwa czasowa, skoro materiał podaje proste liczby?
Bo kluczem nie jest umiejętność dodawania, ale to, jak rozumiemy, w jaki sposób starożytni definiowali liczby. Wszystko sprowadza się do tej pierwszej daty z naszego ciągu, czyli wyjścia z Egiptu.
Okej.
Wyliczenia, które właśnie przeszliśmy, opierają się na założeniu tak zwanej wczesnej daty, czyli tego 1446 roku przed naszą erą. Jednak równie potężna grupa badaczy twierdzi, że Egzodus miał miejsce znacznie później, około 1260 roku przed naszą erą. Wynika to z interpretacji koncepcji liczb schematycznych.
Liczby schematyczne, co to znaczy?
Że autorzy wpisywali liczby nie jako matematyczne dane, ale jako jakieś nośniki idei. Dokładnie o to chodzi. Dla starożytnego czytelnika z Bliskiego Wschodu niektóre liczby były wręcz zakodowanym symbolem. Doskonałym przykładem jest tu liczba 40, która często oznacza czas próby albo po prostu pełne biologiczne pokolenie.
Mhm.
Jeśli przeanalizujemy Księgę Sędziów, nieustannie natrafiamy na powtarzający się wzorzec. Kraj ma pokój przez 40 lat, następnie popada w niewolę na 40 lat, potem jest 80 lat spokoju, czyli wielokrotność 40, albo 20 lat, czyli połowa.
No tak, z biologicznego punktu widzenia to wysoce nieprawdopodobne, by tak skomplikowana historia zawsze zamykała się w takich równych 40-letnich blokach.
Zdecydowanie.
Więc zaczynam rozumieć. Te 480 lat od wyjścia z Egiptu do budowy świątyni Salomona, o których mówiła pierwsza Księga Królewska, to wcale nie musi być 480 faktycznych obrotów Ziemi wokół Słońca.
Właśnie. Wielu wybitnych historyków postuluje, że te 480 lat to literacki zabieg, który miał oznaczać po prostu 12 pokoleń pomnożonych przez 40 lat.
O rany!
Ale jeśli spojrzymy na faktyczną biologiczną długość pokolenia z tamtego okresu, rzadko przekraczała ona 25 lat. 12 razy 25 lat daje wynik znacznie krótszy. I nagle z roku 1446 przeskakujemy do roku 1260 przed naszą erą.
Niesamowite.
Cały ten misternie zbudowany 1200-letni most chronologiczny przesuwa się w czasie i skraca, wiesz, niczym teleskop.
Wiesz co? Muszę w tym miejscu zgłosić zdecydowany sprzeciw.
Słucham.
Z punktu widzenia współczesnego czytelnika to brzmi niemal jak naciąganie faktów pod z góry ustaloną tezę. Przecież ten problem, całą tę lukę czasową dałoby się rozwiązać w mgnieniu oka.
W jaki sposób?
Gdyby autorzy Księgi Wyjścia po prostu podali imię Faraona.
Mhm, no tak.
Przecież mamy całą Księgę Liczb, w której starożytni kronikarze mają wręcz obsesję na punkcie genealogii. Wymieniają dziesiątki dziwnych, trudnych do wymówienia imion. Analizują plemiona niemal do poziomu gospodarstw domowych.
Zgadza się.
Ale gdy dochodzimy do starcia wszechczasów, najważniejszego momentu, władca Egiptu jest nazywany po prostu Faraonem. Zapisaliby Ramzes II albo Todmes III i oszczędziliby ludzkości stuleci debat. Skąd w ogóle ten brak spójności?
To jest niesamowicie trafne spostrzeżenie, ale ono obnaża właśnie naszą współczesną perspektywę. My traktujemy ten tekst jak historyczny raport, prawda? Albo policyjny protokół, gdzie liczą się nazwiska i sprawdzalne daty.
No tak.
Ale dla starożytnego pisarza biblijnego priorytet był całkowicie inny. To nie był raport, to była teologia, która ubierała się w ramy historyczne. Starcie Mojżesza nie odbywało się z prywatną osobą, z jakimś Ramzesem czy Totmesem. To była kosmiczna walka z Faraonem, żywym wcieleniem Boga, symbolem ziemskiej władzy ostatecznej.
Czyli władzy, która sprzeciwia się Stwórcy.
Tak. Z punktu widzenia wieczności, osobiste imię tego monarchy nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Ważny był urząd i porażka tego urządu.
Czyli to trochę tak, jakbyśmy, wiesz, opowiadali o upadku wielkiej korporacji i skupiali się na tym, że pokonano prezesa, a to, czy on się nazywał Kowalski czy Nowak, nie zmieniałoby siły samego przekazu.
Bardzo dobre porównanie. Dokładnie tak to działało.
Było jednak coś znacznie bardziej namacalnego. Problem z samymi zapisanymi tekstami. Zawsze wydawało mi się, że Tekst to po prostu tekst, jedno źródło leżące na stole. A tymczasem zjawisko znane jako starcie tekstu masoreckiego z Septuagintą wywraca wszystko do góry nogami.
To jest absolutny fundament krytyki tekstu. Należy bardzo jasno rozgraniczyć te dwie tradycje. Tekst masorecki to jest oryginalna hebrajska ścieżka przekazu. Masoreci, czyli żydowscy uczeni, przez wieki kopiowali zwoje z bezwzględną wręcz dokładnością, dbając dosłownie o każdy znak. Z kolei Septuaginta to potężne, starożytne tłumaczenie na język grecki, wykonane wiele stuleci przed naszą erą, głównie dla Żydów rozsianych po świecie helleńskim, dla których ten stary hebrajski stał się obcy.
Jasne.
I tu pojawia się problem. W procesie przekładu czy przepisywania na przestrzeni wieków te dwie tradycje zaczęły się różnić. I to w kluczowych miejscach.
I to nie są małe różnice. Wróćmy do tego okresu 430 lat, o których mówi Księga Wyjścia. Hebrajski tekst masorecki mówi wprost. Izraelici przebywali w Egipcie dokładnie 430 lat.
Brzmi solidnie.
Bardzo solidnie. Tymczasem bierzemy grecką Septuagentę, która rzuca na to zupełnie inne światło, bo mówi, że pobyt Izraelitów w Egipcie i w Kanaanie trwał 430 lat.
Właśnie, ten mały dodatek i w Kanaanie.
Wcześniej wyliczyliśmy z matematyczną precyzją, że ich czas spędzony w Kanaanie przed ucieczką to 215 lat. Jeśli od 430 odejmiemy te 215, to czas samej niewoli egipskiej kurczy się o równe pół. Zamiast ponad 4 stuleci niewoli mamy nieco ponad 2. Zapytam brutalnie. Czy to nie była po prostu omyłka jakiegoś starożytnego greckiego skryby? Miał gorszy dzień, chciał poprawić narrację, dodał 3 słowa za dużo i teraz historycy rwią sobie z tego powodu włosy z głowy.
Wiesz, to jest naturalny pierwszy wniosek. Ale odrzucenie Septuaginty nie jest takie proste, ponieważ ta grecka wersja znalazła potężne poparcie wiele wieków później.
To znaczy?
Gdzie? Jeśli zajrzymy do Nowego Testamentu, apostoł Paweł, który z wykształcenia był faryzeuszem, doskonale znający teksty, w liście do Galatów podaje, że prawo mojżeszowe zostało nadane dokładnie 430 lat po zawarciu przymierza z Abrahamem.
O kurczę.
Tak, jeśli prawo nadano przy wyjściu z Egiptu, a pierwsze przymierze z Abrahamem zawarto wieki wcześniej w Kanaanie, to cała ta epoka musi trwać 430 lat. I to idealnie dzieli się na 215 lat w Kanaanie i 215 w Egipcie. Paweł najwyraźniej opierał się na tradycji, z której wyrosła Septuaginta.
No to by oznaczało potężny cios dla tej hebrajskiej wersji masoreckiej. W jaki sposób zwolennicy oryginału w ogóle są w stanie odeprzeć ten argument z Nowego Testamentu?
Ich kontrargument jest wysoce teologiczny i opiera się na głębokiej analizie samej Księgi Rodzaju. Wyjaśniają oni, że przymierze Boga z Abrahamem to nie było statyczne, jednorazowe wydarzenie na osi czasu.
Aha, czyli trwało dłużej.
To była żywa obietnica, która ulegała, powiedzmy, renegocjacji. Zostało ono uroczyście, ostatecznie odnowione z wnukiem Abrahama, czyli Jakubem, w momencie, w którym ten przekraczał granicę i uchodził do Egiptu.
Rozumiem.
Więc jeśli przyznamy, że zawarcie przymierza to był proces, którego ostatnim etapem był Jakub, to te 430 lat wymienione przez Pawła znów może opisywać wyłącznie pobyt w samym państwie faraonów. Oba obozy dysponują zatem, wiesz, niezwykle logiczną i szczelną argumentacją tekstualną.
To jest naprawdę niesamowite, jak to samo źródło można czytać na 2 tak poprawne, logicznie sposoby. Jednak dla mnie w tej analizie przełomowy moment następuje, gdy odkładamy na bok językoznawstwo i egzegezę, a zderzamy te teorie z taką twardą, fizyczną rzeczywistością demograficzną.
O tak, biologia bywa nieubłagana.
Tu się zaczyna dosłowna matematyka cudów. Bo te dwie liczby, krótkie 215 lat i długie 430 lat w Egipcie, one muszą udźwignąć pewien gigantyczny problem. Z księgi liczby. Chodzi mi oczywiście o wielkość populacji, która opuściła niewolę.
Zgadza się. To jest swoisty test zderzeniowy dla obu chronologii. Z jednej strony mamy obietnicę z Księgi Rodzaju, że potomkowie powrócą do Kanaanu po 400 latach, a konkretnie jest tam powiedziane w 4. pokoleniu. Słowo użyte tam na pokolenie to hebrajskie dor.
Dor, okej.
Znany egiptolog K.A. Kitchen, badając teksty spoza Izraela, m.in. z ugaryckich wykopalisk czy asyryjskich tabliczek, dowiódł bezspornie, że w starożytnym Bliskim Wschodzie termin ten wcale nie musiał oznaczać 25-letniego cyklu biologicznego, z którym my go dziś kojarzymy.
To znaczy mógł oznaczać coś dłuższego.
Znacznie dłuższego. Dor było postrzegane często jako wielki cykl trwający 80, a nawet ponad 100 lat. Cztery takie długie, powiedzmy, epoki życia dawały idealne 400-lecia. Ale pojawia się pytanie, jak to się ma do biologii?
I tu właśnie wkracza to monstrualne wyzwanie. Według tekstów Jakub, wchodząc do Egiptu, wprowadza tam grupę liczącą 70 osób z rodziny, ewentualnie nieco więcej, wliczając sługi, powiedzmy 82 osoby.
Takie są szacunki.
Kiedy Izraelici opuszczają Egipt, te wieki później, teksty mówią o potężnym tłumie, w którym znajdowało się około 600 tysięcy mężczyzn zdolnych do walki. Jeśli dodamy do tego kobiety, dzieci i osoby starsze, no to badacze szacują, że przez pustynię szedł naród liczący od 2 do nawet 3 milionów ludzi.
Więc z 80 jednostek powstają nagle miliony.
I to jest ta matematyka cudów.
Wybitny biblista Leon Wood buduje wokół tego wyzwania demograficznego potężny argument przeciwko tej krótkiej 215-letniej obecności w Egipcie. Zauważa, że taki monstrualny, tysiącokrotny wzrost populacji w zaledwie 2 stulecia jest po prostu biologicznie niemal wykluczony.
No tak.
Chłód tłumaczy, że gdyby ludność ludzka była w stanie biologicznie rozmnażać się w tak błyskawicznym tempie przez kolejne setki lat, to do czasów narodzin Chrystusa świat zaludniałyby miliardy, a może wręcz biliardy Izraelitów. To jest matematycznie niemożliwe tempo przyrostu naturalnego.
Jeśli kogoś z naszych słuchaczy te duże liczby przytłaczają, użyjmy analogii z naszego, wiesz, świata finansów. Większość z nas rozumie mechanizm procentu składanego, prawda?
Jasne. Procent od procentu.
Dokładnie. Jeśli wpłacimy niewielką sumę, te startowe 80 osób, na konto oszczędnościowe, którym w tym przypadku jest przyrost naturalny i rodzenie dzieci, jeżeli czas działania tej lokaty to tylko 215 lat, kapitał po prostu nie zdąży nabrać masy krytycznej, żeby wystrzelić w kosmos na tym wykresie.
Za mało czasu na taki skok.
Właśnie. To nie ma prawa urosnąć do milionów, niezależnie od tego, jak ekstremalnie wysokie byłoby to oprocentowanie. Procent składany to jest powolny walec. Na początku toczy się o spale. Aby z 80 osób zrobiły się 3 miliony, krzywa wzrostu wymaga tych pełnych 430 lat. I w ten sposób długi pobyt w Egipcie staje się nie tylko jakimś wariantem tekstowym, ale dla wielu po prostu jedynym wyjściem, które spina się z twardą biologią.
Dokładnie. Inny badacz, Franz Delitz, wykonał nawet odpowiednią symulację. Założył wysoką wielodzietność, niski wskaźnik śmiertelności z powodu braku większych epidemii na tym ich wydzielonym terytorium Goshen oraz 10 do 11 generacji. Z jego wyliczeń wynika, że osiągnięcie 2 milionów w 430 latach staje się trudne, ale jest wykonalne na papierze.
W przeciwieństwie do tych 215 lat.
Otóż to. To właśnie ta demograficzna twardość sprawia, że większość badaczy jednak pochyla się ku dłuższej chronologii, odrzucając tezę, że Septuaginta daje tu pełniejszy obraz historyczny. To zarazem świetnie pokazuje, dlaczego praca na starożytnych tekstach wymaga, wiesz, uwzględniania tak wielu płaszczyzn naraz. Od filologii greckiej, przez hebrajską interpretację, aż po prostu czystą matematykę reprodukcyjną.
Zanim przejdziemy do wniosków końcowych, chciałabym wyciągnąć ze źródła jeszcze jeden drobny, ale moim zdaniem niesamowicie ciekawy wątek, który podczas czytania wykładu wywołał u mnie szczery uśmiech. Z powagą żonglujemy tu milionami populacji i stuleciami, ale w pewnym momencie jeden ze studentów na wykładzie zadaje pytanie z zupełnie innej beczki. Uderza w taki ludzki, fizjologiczny aspekt tej epoki. Chodzi o niewiarygodną żywotność. Mamy Abrahama, który żyje 175 lat.
Tak.
Jakuba, który ma 130 lat. Ale to, co najbardziej niezwykłe, to historia żony Abrahama, Sary. Ona sama śmieje się z niedoreczności tego, że miałaby zajść w ciążę w swoim bardzo, bardzo podeszłym wieku ze względu na posuniętą starość. A zaledwie chwilę wcześniej teksty opisują, że lokalny władca, król Abimelech, uważa tę starszą kobietę za tak oszałamiającą piękną, że chce sprowadzić ją do swojego haremu. No na pierwszy rzut oka to kompletny dysonans.
To jest bardzo dociekliwe i z pozoru tylko marginalne pytanie. Ukazuje ono kolejne wyzwanie w zrozumieniu starożytnych założeń. Patrząc przez pryzmat tamtych tekstów, długość czy życia drastycznie przewyższała to, czego doświadczamy dzisiaj. Logika podpowiada, że jeśli zegar biologiczny tykał na osi czasu rozciągniętej na blisko 200 lat,
to cały proces musiał wyglądać inaczej.
To właśnie. Procesy starzenia fizjologicznego musiały wyglądać diametralnie inaczej. Etapy utraty witalności czy atrakcyjności fizycznej przesuwały się znacznie dalej w czasie. Ciało, które my dziś nazwalibyśmy starczym, w tamtym systemie znajdowało się w zupełnie innej fazie rozwoju.
To kolejny dowód na to, jak bardzo mylące bywa przykładanie dzisiejszych miar do tamtego świata. I to płynnie prowadzi nas do fundamentalnego pytania na koniec naszej głębokiej analizy. Jakie to wszystko ma w ogóle znaczenie? Przebrnęliśmy przez labirynt dat, analizowaliśmy słowniki ugaryckie, poddawaliśmy w wątpliwość to, jak sumuje się stulecia. Co płynie z tego dla współczesnego, zabieganego umysłu, próbującego zrozumieć, jak czytać starożytną historię, by nie utonąć w detalach?
Myślę, że główną korzyścią z tej analizy jest lekcja takiej intelektualnej pokory. Ostrzega ona przed pułapką przeciążenia informacyjnego i literalnym czytaniem wszystkiego na naszą zachodnią modłę.
Prawda.
Nie ma potrzeby zapamiętywać każdej daty, czy to będzie rok 2166 przed naszą erą, czy inna skrajna wartość. Istotą jest to, że starożytni autorzy nie byli naiwni.
Oto to.
Byli niezwykle wyrafinowani, ale operowali po prostu inną walutą intelektualną. Dla nich teologia, symbolika i szerokie epoki były znacznie ważniejsze niż nasza dzisiejsza fiksacja na stoperach i precyzyjnych dziennikach historycznych. Teksty te zachowują ogromną spójność strukturalną, jednak zmuszają nas do zdjęcia współczesnych okularów, przez które próbujemy oglądać świat. Wiesz, z perspektywy kalendarza Google.
A to zdejmuje wielki ciężar z pleców, bo uświadamia, że historia to coś znacznie, znacznie bogatszego niż tylko suche równanie matematyczne. Otwiera to również zupełnie nową, fascynującą perspektywę na to, jak w dzisiejszym, wiesz, zdigitalizowanym świecie postrzegany jest sam upływ czasu. Nasze smartfony, podłączone do zegarów atomowych, nieustannie wymuszają myślenie w kategoriach nanosekund i straconych minut.
To prawda, ciągły wyścig z czasem.
Całe nasze otoczenie krzyczy, że każda chwila musi być wymierna i produktywna w ścisłym tego słowa znaczeniu. A co by było, gdybyśmy tak inspirujący się choćby tym hebrajskim pojęciem dor, tego powolnego, rozciągniętego, wielkiego pokolenia, odrzucili tę bezwzględną liniowość osi czasu?
Mhm.
To skłania do zadania sobie pytania o zupełnie inną miarę sukcesu życiowego. Takiego niemierzonego latami przetrwania na wykresie, ale epokami własnych doświadczeń, rytmem wschodzących i zamykających się rozdziałów, relacjami, które trwają i dojrzewają niezależnie od tykania zegara. Być może taka starożytna perspektywa pozwoliłaby odnaleźć we współczesności znacznie więcej stabilności, niż oferuje najdokładniejszy na świecie nieomylny chronometr. Dziękujemy za wysłuchanie naszej dzisiejszej podróży przez czas i materiały źródłowe.